Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest dr Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes zarządu do spraw medycznych spółki Kopernikus w Gdańsku, która prowadzi m.in. szpitale imienia Mikołaja Kopernika, Świętego Wojciecha i Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień
Więcej tych instytucji, prawda, które podlegają pod zarząd spółki.
Tak, jeszcze mamy Kopernikus Profilaktyka, to jest część przychodni na ulicy Wałowej. Prowadzimy również zakład opiekuńczo-leczniczy na Powstańców Warszawskich. No i warto wspomnieć też, bo prowadzimy ogromną działalność ambulatoryjną w postaci dwóch dużych przychodni, właściwie trzech dużych przychodni, bo wymienione już WCO, to jest wielka przychodnia, gdzie prowadzimy ambulatoryjną działalność onkologiczną, ale również ogromna działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej odbywa się w szpitalu Świętego Wojciecha w przychodni przyszpitalnej i na Powstańców Warszawskich w tym budynku po dawnym szpitalu
kolejowym. I jeszcze stomatologia, prawda?
I jeszcze jest stomatologia, tak, Kopernikus stomatologia, która się mieści na Alei Zwycięstwa w tym takim zabytkowym już trochę
dawnej
budynku.
Dawnej wojewódzkiej przychodni stomatologicznej.
Tak, WPS dawne, tak jest.
Ja chciałam pana zapytać, czy te wszystkie placówki, o których teraz mówiliśmy, one muszą w jakiś specjalny sposób obecnie oszczędzać, żeby dostosować się do tych możliwości finansowych, budżetowych Narodowego Funduszu Zdrowia?
No, chcę powiedzieć, że zawsze obowiązuje nas jednak mimo wszystko umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zawsze przestrzegamy warunków tej umowy. Niekiedy jest to pewien problem, bo jak państwo pewno wiecie i pani redaktor, no zajmujemy się oprócz zdarzeń medycznych, które jesteśmy w stanie zaplanować, całą sferą zdarzeń medycznych o charakterze nagłym. Prowadzimy dwa ogromne, najważniejsze i największe oddziały ratunkowe w województwie pomorskim, w szpitalu Świętego Wojciecha i w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika. I te oddziały ratunkowe dostarczają nam no, bardzo dużą liczbę pacjentów.
Ile tam pacjentów na dobę?
Na dobę mamy w obu szpitalach około 200 pacjentów. Troszkę więcej, niekiedy ponad 200 pacjentów na dobę w szpitalu Mikołaja Kopernika. Natomiast do 200, a niekiedy również przekracza liczba 200 w szpitalu Świętego Wojciecha.
Czyli 300-400 na dobę łącznie pacjentów, którzy korzystają tak. z pomocy szpitalnego. To się zwiększyło w ostatnim czasie? Pytam o ten czas, kiedy...
Ta cała sytuacja mniej więcej jest podobna. Jest podobna. W okresie letnim jest więcej, później troszeczkę mniej, ale oscyluje około 200 zawsze.
Chciałam pana zapytać o to, dlatego że zastanawiam się, czy z powodu wycofania się funduszu z pewnych płacenia ponadlimitowych świadczeń, to bardzo skomplikowało właśnie sytuację pacjentów na Pomorzu. Tak z waszego punktu widzenia, jako ludzi zarządzających tutaj ochroną zdrowia w tej największej spółce na Pomorzu, czy to widać w jakiś sposób, że właśnie chociażby na tych szpitalnych oddziałach ratunkowych przybyło osób, które nie mogą gdzie indziej znaleźć pomocy? To... I czy też, no jak to wygląda, jeśli chodzi o ten ostatni okres, paru miesięcy?
Troszkę jest to widoczne, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żebyśmy byli zawaleni tego rodzaju problemem z pacjentami, którzy poszukują pomocy, bowiem te ograniczenia, które się zadziały od 1 lipca, dotyczyły diagnostyki obrazowej w głównej mierze, bo na nie nałożono bezwzględny limit wykonawczy i tutaj jest dość istotny kłopot, bowiem no, do tej pory można było tych badań wykonywać wtedy, kiedy były te potrzeby wyrażane w postaci skierowań. W tej chwili tak nie jest, aczkolwiek ostatnio fundusz rozluźnił nieco to podejście limitowe do tego rodzaju świadczeń na rzecz pacjentów małoletnich, czyli dzieci do 18 roku życia, a także pacjentów w trakcie diagnostyki onkologicznej bądź po leczeniu onkologicznym, gdzie mamy gwarancję rozliczenia tych świadczeń. Natomiast pozostałe świadczenia, no niestety muszą się zmieścić w tym limicie, który został określony w umowach i w związku z tym no, w niezbędnym zakresie musieliśmy
Czyli
też
jakbyśmy
ograniczyć.
Jakbyśmy mieli powiedzieć tak wprost naszym słuchaczom, to gdzie będzie kłopot występował? Przy jakich badaniach będą te kolejki dłuższe? Bo z tego, co pamiętamy z poprzednich miesięcy, no już niektórzy pacjenci dostawali taką informację, że z powodu właśnie zmian wydłuża się okres oczekiwania albo przesuwana jest ta wizyta.
Tak, więc dotyczy to diagnostyki endoskopowej, czyli gastroskopia, kolonoskopia, a także diagnostyki radiologicznej w postaci tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. No, wszystkie te świadczenia są ważnymi świadczeniami i na pewno pacjenci, którzy mają takie zalecenia od swoich lekarzy, żeby wykonać tę diagnostykę, bo często, gęsto w wskazaniach do takiego badania kryje się problem onkologiczny i stanowi pewien niepokój dla pacjenta i no, potrzeba zdrowotna powinna być zaspokojona szybciej niż później, czy wcześniej niż później. No stąd to jest problemem. No, takie sytuacje spowodowały, że niestety oczekiwanie na świadczenia no, się wydłużyło.
To znaczy, że to dotyczy wszystkich badań, czy na przykład, bo tutaj słuchacze mogą trochę się pogubić, czy na przykład rezonans głowy i rezonans kolana to jest mniej więcej taki sam termin?
To, samo,
to jest to samo, to tak? Samo. Czyli nie ma znaczenia,
nie ma
która
znaczenia.
Część ciała będzie
nie
badana?
Nie ma znaczenia, mają znaczenie wskazania onkologiczne i wiek pacjenta, to o czym powiedziałem.
Mhm. Chciałam pana zapytać, czy ta sytuacja, w której teraz się wszyscy znajdujemy, ona ma wpływ też na realizowane przez państwa inwestycje, bo my tutaj dosyć często mówimy o inwestycjach, które chociażby z Krajowego Planu Odbudowy były realizowane i są realizowane chyba cały czas. Wiele osób nie rozumie tego i dlatego pana o to pytam. Jak to jest możliwe, że są pieniądze na te inwestycje, miliony na inwestycje, a nie ma pieniędzy na to, żeby wykonać badania? Proszę wyjaśnić, od czego to zależy, że na jednej kupce pieniądze leżą, a na drugiej ich brakuje?
No, taki jest porządek prawny w naszym państwie. Świadczenia zdrowotne są finansowane przez tę organizację, która się zajmuje finansowaniem tych świadczeń. Czyli jest to Narodowy Fundusz Zdrowia i niekiedy różne inne dodatkowe elementy, których nie jest zbyt wiele. Więc głównym płatnikiem i organizatorem finansowania świadczeń zdrowotnych jest Narodowy Fundusz Zdrowia, na rzecz którego odprowadzamy składkę zdrowotną i w tym zakresie on się obraca. Jak państwo pewno słyszeliście, są kłopoty z tym finansowaniem i tak dalej, stąd dzieją się różne historie, o których tutaj pewno nie będę mówił. Natomiast pytała pani redaktor o te inwestycje, więc jeśli chodzi o inwestycje, to źródła finansowania tych inwestycji pochodzą z zupełnie innych źródeł, zupełnie niezależnych od tych finansów związanych z finansowaniem zdrowia.
To są takie pieniądze celowane, których nie można na nic innego wydać, nie można przesunąć na przykład na świadczenia.
Nie. I one są realizowane ze źródeł właśnie tego Krajowego Planu Odbudowy bądź różnych programów, które są realizowane w ramach środków czy to wojewódzkich, czy ogólnopolskich. Więc one nie mogą nawet być skierowane na świadczenia zdrowotne, a na inwestycje, które zdrowiu oczywiście służą.
Bo nie wiem, czy pan doktor zauważył, czasami pod różnymi postami, gdzie pojawiają się zdjęcia z przecinania wstęgi, prawda, bo otwieramy nowy oddział, czy mamy nowy sprzęt zakupiony do naszego szpitala, czy no niekoniecznie akurat tego, którym pan zarządza, ale różnych, prawda, placówek.
Rozumiem.
Pojawiają się takie komentarze od czytelników, którzy właśnie mówią, no tak, no otwieracie, no jest nowy rezonans, a na badanie mam za 5 lat na przykład, tak? Czy
rozumiem,
za 2 lata.
Rozumiem.
I to jest niezrozumiałe dla ludzi, po co właściwie ten sprzęt, skoro nie można na nim tych badań będzie robić.
Jest to pewnego rodzaju no, zgrzyt, który się dzieje, bo nie będziemy oszukiwać, że w kontekście ograniczeń finansowych, możliwości wykonywania tych badań, no, pacjent ambulatoryjny zwłaszcza tego może doświadczać. Natomiast nie zapominajmy, że na tych sprzętach wykonujemy również badania pacjentom hospitalizowanym. I tu z całą pewnością zwiększenie dostępności do tej aparatury diagnostycznej powoduje, że sposób diagnozowania pacjentów staje się bardziej sprawny, w związku z tym i zakres tej diagnostyki jest szerszy, w związku z tym sprzyja to również pacjentom wprost. No, pewno tej grupie, która jest hospitalizowana, nie tym, którzy są ambulatoryjnie zaopatrywani, ale nie możemy powiedzieć, że to są wydawane pieniądze na próżno.
Powiedzmy też, że ten sprzęt, trzymając się już powiedzmy takich urządzeń jak tomokomputer, czy właśnie rezonans magnetyczny, to są zupełnie inne w tej chwili urządzenia niż ta 20-30 lat
temu,
jeśli ktoś miał kiedyś takie badanie dawno robione, no to leżał tam prawie godzinę na przykład, żeby wykonać takie badanie. No, teraz to jak to wygląda? wygląda.
Tak, no, a także chcę powiedzieć, że zmieniły się też i standardy diagnostyki. No, przedtem, jak Państwo wiecie, ta diagnostyka choćby na oddziale ratunkowym nie dotyczyła albo w niewielkim zakresie dotyczyła na przykład tomografii komputerowej. No, w tej chwili ta tomografia komputerowa na oddziałach ratunkowych stała się dość powszechną
czyli
metodą diagnostyczną.
Nie rentgen, tylko...
No rentgen też jest, też. Ale pogłębiamy tę diagnostykę i poszerzamy po to, żeby wiedzieć więcej i prędzej o pacjencie i jego różnych patologiach. Jeśli chodzi o tę aparaturę, to z każdym nowym zakupem, chcę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, zakres i możliwości diagnostyczne tej aparatury znacznie się powiększają. Postęp w zakresie możliwości aparatury diagnostycznej, czy to rezonansu magnetycznego, czy tomografii komputerowej, się zwiększają. W tomografii komputerowej mamy bardzo rozszerzoną zdolność diagnostyki kardiologicznej, w rezonansie magnetycznym, neurologicznej, więc to są naprawdę ogromne postępy, które pozwalają nam szybciej, lepiej i bardziej dokładnie diagnozować tych pacjentów. Postęp jest istotny i to naprawdę, co chcę podkreślić, w krótkim okresie czasu te postępy są bardzo daleko idące.
A będzie jeszcze się więcej działo, bo planujecie Państwo otworzyć Centrum Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów. Gdzie to będzie się znajdować i czym się będzie to centrum miało zajmować?
Tak, to wielka sprawa. To wielka sprawa.
To jest właśnie jedna z tych inwestycji, tak?
Tak, jedna z inwestycji, tak, dość kosztownych, tam około 80 milionów. Więc chcę powiedzieć, że patrząc na sytuację województwa pomorskiego i problemy onkologiczne, ciągle jesteśmy jednak mimo wszystko w czołówce województw w naszym kraju o wysokiej zapadalności na nowotwory. W związku z tym dążymy jako województwo do tego, żeby tę sytuację w jakiś sposób opanować i no, polepszyć te parametry dla Pomorzan. W związku z tym rozszerzamy tę działalność po to, żeby szybciej, sprawniej można było pacjentów diagnozować w zakresie zdolności nowotworów. Stąd mając Wojewódzkie Centrum Onkologii, które jest bardzo żywo tętniącym ośrodkiem leczącym, diagnozującym pacjentów nowotworowych.
Nie jest tam za ciasno już? Nie zrobiło się za ciasno, bo pacjentów
no
przybywa?
Jest na pewno ciasno, aczkolwiek zwiększamy ciągle zakres możliwości udzielanych świadczeń i rozszerzamy również i onkodermatologię, i chirurgię onkologiczną, i kardioonkologię również mieszczą się tam poradnie, które zajmują się pacjentami z tymi problemami, więc jest ten temat opanowany i to robimy. I też chcemy skoncentrować tych pacjentów onkologicznych w jednym miejscu, po to, żeby była pewnego rodzaju łączność i taka konsolidacja tego całego działania. Stąd zwiększamy zdolności diagnostyczne o scyntygrafię, która będzie rozwijana w tym nowym centrum na Zaspie, a także i w badanie, bardzo istotne badanie, którym jest pozytonowa emisyjna tomografia, czyli PET.
Tak zwany PET. To będzie drugi w naszym województwie, urządzenie.
Tak.
Pierwsze jest od...
A o ile się nie mylę, w Gdyni chyba też powstało.
Tak? Dobrze, ale to kiedy to w takim razie wszystko się zadzieje?
Budynek już stoi, będziemy za chwilę wieszać wiechę, więc już jest dość zaawansowany. Można zobaczyć piękny
ale
budynek.
Gdzie?
Na Zaspie, przy szpitalu. Jak się patrzy na budynek, to po lewej stronie.
Czyli chce pan prezes powiedzieć, że będzie to tak mniej więcej wyglądało. Jak budynek będzie gotowy, będziecie przeprowadzać tam część diagnostyczną z Wojewódzkiego Centrum Onkologii, czy tu zostaje ta przychodnia? Czy
przychodnia,
jak to ma
nie,
wyglądać?
Może powiem tak. Przenoszenie działalności Wojewódzkiego Centrum Onkologii jest zapisane w naszej strategii rozwoju. Jest ono jeszcze w sferze projektów. Czekamy na możliwości sfinansowania też na poziomie Zaspy. Miałoby się odbyć, gdzie miałoby powstać piękne, wielkie centrum.
I tylko dedykowane pacjentom onkologicznym,
nie
tak?
Tylko, nie bo tylko? Również myślimy o dzieciach, tak? Czyli też chcielibyśmy skupić terapię i diagnostykę dzieci. I nowotwory, i terapia dzieci, a także i choroby centralne wątrobowego i w ogóle układu nerwowego, tak zwane centrum mózgu, które było kiedyś pisane w takiej strategii rozwojowej.
Co to zmieni dla takiego przeciętnego mieszkańca naszego województwa, to, że powstanie to centrum? Będzie szybciej, lepiej? Jak to będzie wyglądało?
Jakie pierwsze, warunki udzielania świadczeń się zwiększą, polepszą w sposób istotny. No, cały czas zakładamy, że jednak, no, mimo wszystko tych ograniczeń, z którymi paramy się w tej chwili, no ta dostępność do świadczeń będzie się zwiększała i musi się zwiększać.
Bo chyba nawet już sprzed dobrych kilku czy kilkunastu nawet lat takie przewidywania są, że po 2030 roku, czyli już całkiem niedawno, mogą co czwarta osoba na Pomorzu, nie wiem czy już tak nie jest, pan pewnie zna lepiej te statystyki ode mnie, może mieć po prostu problem jakiś onkologiczny.
Onkologiczny, ja o tym właśnie mówiłem, wspominając
na początku. Czyli tych pacjentów będzie mniej więcej tyle samo co kardiologicznych?
Tak, tak, albo... z całą pewnością i dlatego też te wszystkie ruchy wykonujemy, patrząc jakby na tę perspektywę statystyczną związaną z zapadalnością na choroby nowotworowe i śmiertelnością związaną z problemami onkologicznymi. Stąd te plany w ten sposób się dzieją. I w tę stronę zmierzamy.
Tak, a te inwestycje w onkologię to jest właśnie strategia naszego województwa?
Tak.
Na to są właśnie pieniądze unijne, tak?
Są pieniądze unijne i w głównej mierze pochodziły one częściowo z takiego planu FEP, który jest realizowany, ale również i z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie aparatura diagnostyczna pochodzi z KPO, finansów
pytam
KPO.
O to dlatego, że mamy tutaj w onkologii bardzo dużo nowości, jeśli chodzi o leczenie systemowe, czyli chemioterapię, celowane terapie, immunoterapię różne i tak dalej. Natomiast czy będzie też rozwijana taka nowoczesna chirurgia onkologiczna? No w tym sensie, że na przykład Cyberknife, Gamma Knife, tego rodzaju urządzenia gdzieś tam się pojawią.
One się już pojawiły.
Które będą powszechnie jakby stosowane.
Tak, no więc mamy to urządzenie, bo zabiegaliśmy o tę nowoczesną metodę terapeutyczną w zakresie głównie ośrodkowego układu nerwowego. Jest to takie urządzenie ZAP-X, które mieści się przy szpitalu Mikołaja Kopernika. Z ubolewaniem stwierdzamy, że ciągle występuje jakiś trudny do zrozumienia kłopot z zakontraktowaniem
świadczeń.
To chyba
już rok ten aparat się znajduje w Kopernikusie i nie pracuje po prostu.
No, ja nie chcę powiedzieć, że nie pracuje. Kilka świadczeń wykonaliśmy, finansując je we własnym zakresie. No, ale
czyli
jednak,
po prostu nie ma na to kontraktu, tak?
Tak, oczekiwalibyśmy jednak finansowania publicznego, bo mamy pewne wiadomości i one są nie wyssane z palca, że pacjenci z województwa pomorskiego jeżdżą na przykład do Warszawy czy na Śląsk, gdzie mogą realizować tego typu świadczenia i Narodowy Fundusz Zdrowia musi Pomorski Oddział Wojewódzki regulować środki tam. Mm-hmm. Więc czemuż to tak ma się odbywać? Pacjenci muszą ponosić trudy jazdy na znaczne odległości, podczas gdy urządzenie tutaj jest, stoi i może działać.
Czyli może to się pojawi taki kontrakt, jak będzie Centrum Zaawansowanej Diagnostyki Nowotworów i właśnie te wszystkie pozostałe urządzenia typu PET, scintygrafia, które są badaniami też z użyciem preparatów, pierwiastków, tak?
Promieniotwórczych.
I wtedy być może to się dopiero rozwiąże? Jest
taka
szansa?
Miejmy nadzieję, to znaczy jesteśmy po rozmowach wstępnych, a może i kolejnych z Narodowym Funduszem Zdrowia i nawet na poziomie centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie możliwości zakontraktowania i mamy nadzieję, jakieś światło w tunelu się pojawiło, że to nastąpi.
A jaka jest ta różnica? Jeszcze tylko zapytam na koniec, bo zaraz musimy zrobić krótką przerwę. Między takim leczeniem, a tym leczeniem wcześniej stosowanym, czy dotychczas stosowanym?
No, ogromna różnica, no bo po to, żeby dotrzeć do zmiany onkologicznej, patologicznej w centralnym układzie nerwowym, trzeba było otwierać czaszkę, czyli wiercić dziury, otwierać i tak dalej, co jest związane z konsekwencjami później u pacjentów. Tutaj niczego nie musimy robić, w sensie nawiercać czaszki, otwierać i tak dalej. Operacja się odbywa, czy właściwie zabieg odbywa się podczas podobnej sesji jak badanie rezonansem magnetycznym, mniej więcej.
I pacjent wstaje i zdrowy.
Pacjent wstaje i zdrowy, w każdym razie na pewno z rokowaniem na zdrowie.
Doktor Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes zarządu do spraw medycznych spółki Kopernikus jest moim i państwa gościem. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po niej wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest dr Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes Zarządu do Spraw Medycznych Spółki Kopernikus. Rozmawiamy o realiach, jakie dzisiaj czekają, znaczy są realiami pacjentów z Pomorza, ale także o tym, z czym muszą się borykać szpitale. I zakończyliśmy, mówiliśmy trochę o onkologii, o nowym sprzęcie, o nowych możliwościach, ale chciałam pana zapytać też o to, co już się wydarzyło, a mianowicie od sierpnia, od końcówki sierpnia pacjenci korzystają z nowego punktu przyjęć planowych przy ulicy Nowe Ogrody, czyli w budynku szpitala imienia Mikołaja Kopernika. Z czym to się wiąże w praktyce, że powstał taki punkt przyjęć planowych?
Stało się to dlatego, że chcieliśmy bardzo uporządkować w ogóle, przyjmowanie pacjentów na zabiegi planowe, a także i chcieliśmy dostosować nocną, świąteczną opiekę zdrowotną do wymogów, które są opisane w odpowiednich aktach prawnych.
Dlaczego czyli to można powiedzieć, że tak pokrótce, że to jest taki punkt przyjęć i jednocześnie taka przychodnia troszkę,
coś
tak?
W tym rodzaju, tak? Bo tam od
w ciągu dnia punkt przyjęć, a wieczorami
wieczorem
i w nocy
nocna świąteczna. Nocna świąteczna, która jest w bezpośredniej łączności z oddziałem ratunkowym, bo jak wiadomo, przepisy mówią, że część pacjentów z oddziałów ratunkowych, kwalifikowanych w tych najniższych kategoriach, czyli tak zwanej niebieskiej i zielonej, mogą być pokierowani na oddział do nocnej świątecznej opieki
zdrowotnej.
Dobrze,
to musimy się na chwilkę zatrzymać, panie doktorze. Ja muszę pana zapytać, dlaczego tam się tak długo czeka na przyjęcie? Szpitalny oddział ratunkowy to się też kieruje własnymi, prawda, zasadami innymi, ale czasami też w tej nocnej opiece, zwłaszcza wieczorem, no czeka się długo. Czy to jest za mała obsada? Czy z czym tam są problemy, że to się tak spiętrza, że w pewnym momencie no ludzie tam kilka godzin siedzą, żeby na przykład, nie wiem, z gorączką, prawda, być przyjętym przez lekarza?
Ja powiem szczerze,
to są
nie
wasi
mam
lekarze, czy to są tacy zewnętrzni?
Nie, to są zewnętrzni lekarze. Nie wiem, czy pani ma dane z naszej nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej, bo raczej nie sądzę, żeby tam ktoś tak przeciągle czekał. Bo ja znam statystyki, ilu pacjentów się tam zgłasza, więc raczej nie sądzę, żeby te wiadomości czy te informacje dotyczyły zdecydowanie naszych punktów nocnej, świątecznej. Być może w dni świąteczne, kiedy faktycznie napór pacjentów jest nieco większy, mogą następować pewne dłuższe okresy.
Mrowie ludzi, bo może przychodzą w większych grupach z jednym pacjentem.
Jedynym tak elementem, który może troszkę tłumaczyć raz, że ta liczba pacjentów, ale jak Państwo wiecie, lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jeżdżą również na wizyty domowe i jeżdżą również po to, żeby stwierdzać zgony u pacjentów. Więc jak ten lekarz wyjedzie, no to go nie ma na miejscu, stąd niestety no, niekiedy trzeba dłużej poczekać, zanim on
czyli
wróci.
Czyli tam jest jeden dyżurny lekarz.
Tak, bo w obsadzie jest jeden lekarz. I stąd mogą się rodzić takie sytuacje, że niekiedy trzeba czekać. Sądzę, że to raczej są marginalne sytuacje dotyczące naszych punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Bo ja nie mam sygnałów, żeby takie sytuacje tam miały miejsce. Oddział ratunkowy to tak, ale to zupełnie
tak,
co innego.
Ale panie doktorze, czy w związku z tym, że mamy ten nowy punkt przyjęć planowych przy Nowych Ogrodach, to w jakiś sposób zmieniło się przyjęcie, sposób przyjmowania pacjentów na oddziały do klinik w Kopernikusie?
Tak. Ja może tylko króciutko opowiem, jak to się dzieje, a mianowicie mamy tam gabinety kwalifikacyjne, czyli pacjenci przed przyjęciem do szpitala są wstępnie kwalifikowani na podstawie skierowań od lekarzy, przez lekarzy specjalistów ustalane są.
Czyli co to znaczy ta kwalifikacja? Co tam się odbywa?
Potwierdza się wskazania do danej procedury medycznej i ustala się termin przyjęcia pacjenta do szpitala.
Aha, czyli to się ustala po prostu zanim kładziemy się, że tak powiem, tak, na oddział. Trzeba tak tam się przyjść, zarejestrować tak i ustalić termin.
Drugą częścią tego procesu jest konsultacja anestezjologiczna. Bowiem pacjent przed podjęciem działalności operacyjnej musi być zbadany przez anestezjologa, czy też nie występują jakieś okoliczności zdrowotne, które mogą utrudniać pacjentowi możliwość odbycia takiego zabiegu i w związku z tym mamy tam dwa punkty takich konsultacji anestezjologicznych dla dorosłych i dla dzieci, bo szpital Mikołaja Kopernika również ma oddział chirurgii dziecięcej, stąd też ci pacjenci są tam oglądani. Mamy laryngologię, na której też jest mnóstwo dzieci operowanych, a również i cała diagnostyka endoskopowa w oparciu o klinikę gastroenterologii dziecięcej odbywa się też w znieczuleniu. W związku z tym pacjenci są oglądani przez anestezjologów po to, żeby oni mogli wykluczyć ewentualne...
Tak, a w dniu przyjęcia do szpitala my tam też się zgłaszamy, czy już tak, bezpośrednio do kliniki pod drzwi?
I trzecią działalnością, o której chcę powiedzieć, jest sam fakt i akt założenia dokumentacji medycznej, czyli moment przyjęcia pacjenta do szpitala, gdzie jest zakładana dokumentacja medyczna, gdzie pacjent podpisuje stosowne zgody na to przyjęcie, na udzielanie informacji o pacjencie i tak dalej, i tak dalej. To jest trzeci rodzaj działalności, rodzaj działalności, które się tam odbywają. Skupiamy to w tym jednym miejscu, nazwaliśmy to Centrum Obsługi Pacjenta albo Punkt Przyjęć Planowych, bo głównie działalność dotyczy tam tej działalności planowej oddziałów zabiegowych i nie tylko zabiegowych, bo i również oddziały zachowawcze mają pewną działalność planową, którą też wykonują.
Tej słuchacze pytają pana prezesa, to w takim razie gdzie są mniejsze kolejki do nocnej opieki? Na Zaspie czy w Koperniku?
W Koperniku.
W Koperniku krótsze,
zdecydowanie,
tak?
W Koperniku. Mhm.
Czy państwo podjęliście jako spółka już jakieś kroki, żeby przygotować się do ewentualnych zmian w organizacji ochrony zdrowia? To jest powszechna już informacja, że mają być limity płacowe dla personelu medycznego, że limity czasu pracy, no różne rzeczy mogą się pozmieniać. Jak to wygląda z punktu widzenia takiej dużej spółki jak Kopernikus? Czy to jest jakieś dla was zagrożenie? Czy nie jest zagrożenie? Jak pan to ocenia?
Jeśli mielibyśmy mówić o zagrożeniach, to raczej z tej perspektywy w sposób szczególny może tego nie widzimy.
Jakiejś ciągłości świadczeń w tym sensie mam zagrożenia na myśli,
tutaj też,
tak?
Raczej tego nie postrzegamy. Natomiast powiem tak, póki co aktów wykonawczych, aktów prawnych dotyczących tych porządków, które miałyby się dokonywać, nie widzimy. No, na razie tylko są głównie doniesienia medialne. Natomiast my jako spółka prowadzimy tę naszą działalność w taki sposób, że pewne elementy ostrożnościowe, zabezpieczające nas przed nadmiernymi wykonaniami, mamy pozawierane w rozmaitych umowach i cały czas kontrolujemy proces udzielania świadczeń, nadzorujemy i przeciwdziałamy różnego rodzaju ruchom, które mogłyby nas naprowadzić na jakieś kłopoty. Aczkolwiek...
Ja bym chciała troszkę się wtrącić i zapytać pana tak wprost, bo pan jest wieloletnim przedstawicielem Izby Lekarskiej, lekarzem, praktykiem, zarządzającym też dużą spółką. No zna pan to wszystko od podszewki i od, że tak powiem, od podłogi do sufitu. Jak to właśnie, dlaczego tak jest w ochronie zdrowia, w podmiotach medycznych, że niektórzy lekarze wyrabiają takie normy pracy? To znaczy tych godzin jest tyle, że to jest szokujące. Już tam pomijmy powiedzmy kwestie finansowe, ale porozmawiajmy o tych godzinach. I dlaczego oni pracują, nie wiem, czasami w kilkunastu nawet miejscach, w ramach swojej doby pracy? To jest niezrozumiałe dla wielu słuchaczy. To się dzieje?
Żaden z lekarzy nie przychodzi do danej jednostki i mówi, ja tu muszę pracować. W związku z tym takie są potrzeby zdrowotne, które pozwalają na takie sytuacje. Czyli jeśli są potrzeby zatrudnienia lekarzy, a są chętni lekarze, którzy tę pracę chcą wykonywać, te świadczenia chcą wykonywać, no to tam przyjeżdżają, czy przychodzą i pracują.
Mhm. Ale czy nie jest to też trochę tak, że żeby na przykład otworzyć jakąś poradnię, otworzyć jakiś oddział, czy prowadzić jakąś działalność medyczną, trzeba mieć w zespole przynajmniej na jakąś część kontraktu, etatu, czy jakikolwiek tam inny sposób umowy, lekarza specjalistę w danej dziedzinie, żeby w ogóle to można było dostać kontrakt za Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy tu nie jest właśnie ten problem, że 1/10 etatu tu, tam i z tego się robią takie właśnie sytuacje?
No to jest właśnie to, o czym mówię.
Bo te przychodnie by po prostu nie mogły działać.
Nie mogłyby działać, w związku z tym one chcą zatrudnić takiego lekarza. No ten lekarz często gęsto jest nawet proszony o to, żeby tam przyszedł pracować, bowiem jest to potrzebne być może nawet i do takiego zawarcia kontraktu. Tak ten system jest skonstruowany. on często, gęsto prowokuje do takich sytuacji. Bo przecież żaden lekarz nie przychodzi z, no, nie chcę powiedzieć, pistoletem i proszę mnie tu zatrudnić, tak? Mhm. No, pracodawcy, chcąc prowadzić swoją działalność, no, uciekają się do różnego rodzaju ruchów, które powodują absorpcję tych lekarzy.
A można w tej sytuacji, którą, w której jesteśmy, no takie mamy prawo w tej chwili, można coś systemowo zmienić tak na już? Czy to będzie ryzykowne, że nagle się okaże, że mamy, nie wiem, mówię teraz przykładowo i w cudzysłowie, 200 poradni endokrynologicznych i okaże się, że mamy ich na przykład 60.
To znaczy na pewno...
Albo jeszcze mniej.
Ja chcę powiedzieć tak, no, problem jest niezwykle złożony. Niezwykle złożony i będzie wymagał na pewno ogromnej pracy, ogromnego spokoju i też dużej ostrożności, aby nie zaszkodzić pacjentom. Bo to jest kluczowy element, nad którym wszyscy musimy się pochylić i na to patrzeć bardzo ostrożnie, bowiem najbardziej niepożądanym efektem różnego rodzaju zmian byłoby utrudnienie pacjentom w dostępie do świadczeń. I tak patrząc bardzo grubo na to, takie zagrożenie widać. Takie zagrożenie widać i należałoby bardzo, bardzo ostrożnie spoglądać, jak należy konsolidować, jak należy restrukturyzować różnego rodzaju rzeczy i jak dostosować legislację do tego wszystkiego, żeby nie uszczuplić możliwości dostępu pacjentów do świadczeń medycznych.
Wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że te wszystkie zmiany będą przesunięte jakby o rok, że wejdzie prawdopodobnie, będzie ustawa, trafi do Sejmu i jeśli zostanie przyjęta, podpisana, to za rok zaczną obowiązywać te przepisy związane między innymi z limitami godzinowych kwot zatrudnienia lekarzy. Mhm. Ale ja chciałam pana zapytać, czy my tu na Pomorzu, w związku z tym, że tą konsolidację, o której pan wspomniał, przeszliśmy już chyba kilkanaście lat temu, to już jest kilkanaście lat,
tak.
Jesteśmy w jakiejś takiej trochę lepszej sytuacji niż regiony w Polsce?
Ja uważam, że jesteśmy w zdecydowanie lepszej. Jesteśmy oceniani nawet międzynarodowo jako województwo pokazywane jako dobrze zorganizowane, jeśli chodzi o sieć placówek ochrony zdrowia i cały ten system.
Ja pamiętam właśnie taki strach, który był te kilkanaście lat temu, że jeśli będą te konsolidacje, to będą zamykane oddziały, likwidowane, prawda, miejsc łóżka szpitalne, że pacjent będzie czekał latami i tak dalej. No nic takiego się nie wydarzyło, wręcz chyba jest lepiej.
Wręcz się polepszyło, tak? Wręcz się polepszyło, bo te takie niezdrowe procesy, które się dokonywały pewnej rywalizacji pomiędzy podmiotami leczniczymi, zostały jakby zredukowane do niezbędnego minimum poprzez tę konsolidację. W związku z tym i też, jak to mówi stare przysłowie, duży może więcej. W związku z tym po konsolidacjach dokonano niezbędnych redukcji administracji, różnych innych elementów, które służyły każdej jednostce odrębnie i musiały być rozbudowane. W związku z tym ze wszech miar tego rodzaju kwestie przy dobrym zarządzaniu, co trzeba podkreślić, dało te efekty, które w tej chwili obserwujemy.
Bo w naszym województwie, poza tam jednym wyjątkiem, chyba nie ma takiej sytuacji nigdzie, że szpital jest w takiej jakiejś zapaści, takiej zapaści finansowej, że nie jest w stanie udzielać świadczeń, czy musi to zawiesić. Ja czytałam w różnych tam źródłach, prawda, że w Polsce różnie to bywa. Na przykład dyrektorzy, szefowie próbują oszczędzać w ten sposób, że na przykład zmniejszają wymiar etatu pielęgniarkom, które stanowią największą, najliczniejszą grupę zawodową w szpitalach, tak bodajże w jednym ze szpitali na Podkarpaciu się dzieje. Dostały panie tam obniżkę o chyba 0,92 etatu, tak? I w związku z tym pozostały na, żeby nie płacić podwyżek, które są obowiązkowe od lipca, pozostały na tych samych, i takie rzeczy się dzieją. U nas czegoś takiego nie ma, że państwo już myślicie, jak tutaj obniżyć, gdzie obciąć, żeby utrzymać płynność finansową.
Nie ma takich potrzeb. Oczywiście i tak cały czas kontrolujemy element zatrudnienia i staramy się dostosować do potrzeb, które występują, ale takich dziwnych ruchów na pewno nie wykonujemy. I mówię, dobre zarządzanie powinno być zarządzaniem racjonalnym.
Czy też tak, pan może powiedzieć do pracowników spółki Kopernikus, których jest pewnie kilka tysięcy osób,
tak,
że nie przewidujecie obcinania etatów i oszczędności na w taki sposób?
Z całą pewnością nie. Bardzo racjonalnie spoglądamy na zatrudnienie i w sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba, to zatrudniamy, bo jednak raz obowiązują nas pewne standardy, ale też niekiedy dostrzegamy potrzeby związane z taką, a nie inną działalnością. Ale to się odbywa w sposób bardzo precyzyjny i silnie przemyślany, więc tutaj takich sytuacji nie ma. Natomiast to, co się dzieje gdzie indziej, co obserwujemy w różnych regionach naszego kraju i w różnych miejscach i w różnych szpitalach, gdzie faktycznie po to, żeby utrzymywać daną działalność, nie wiem czy na pewno potrzebną, zatrudnia się lekarzy i ściągając ich proponuje im się wielkie pieniądze, nie można lekarzy obwiniać o to.
To jest presja może taka społeczna trochę, prawda? Na zarządzających tymi placówkami, na organy założycielskie,
o
na
to chodzi, tak.
Starostów,
więc mówię,
prawda?
O tę politykę zdrowotną z troszeczkę wyższego pułapu, tak? Jak to powinno być zorganizowane po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwu przy racjonalnym gospodarowaniu środkami medycznymi, czyli tymi podmiotami medycznymi, po to, żeby one się skupiły na tej działalności w niezbędnym zakresie.
Mamy w tej chwili takie rozdrobnienie, prawda?
Tak
mamy
jest, no.
Szpitale resortowe, akademickie, za które odpowiadają
tak.
różne organy założycielskie. Mamy szpitale tak zwane marszałkowskie i też szpitale powiatowe,
tak,
prawda?
No,
i też miejskie nawet
myślę,
właśnie
że
w Polsce.
Tak, no więc tutaj
I
też
tu są,
jest...
Tu trzeba się jakoś dogadać.
Tak, duża mowa jest na ten temat i rozważania na temat tej struktury właścicielskiej podmiotów po to, żeby można było płynniej regulować jakby gęstością i lokalizacją tych
jednym z pomysłów
podmiotów.
Do wprowadzenia jest też, chciałam pana tutaj zapytać, jest też zwiększenie jawności w konkursach na świadczenia, czyli żeby było wiadomo, ile kto dostanie, proponuje i tak dalej.
Mhm.
Czy publikowanie takiej informacji o wycenach, ofertach, cenach jest dla was praktyków w ogóle zasadne? To coś pomoże? Czy tylko właśnie jeszcze bardziej skomplikuje sytuację? Czy w końcu będzie wiadomo, ile kto za co płaci, ile kto może otrzymać za jakie świadczenie?
No, o ile wiem, to prawo unijne nawet narzuca na nasz kraj zasady jawności wynagrodzeń, więc no, będziemy musieli się dostosować do tego. Pewno w jakim stopniu ten element rynkowości tego rodzaju działalności pewno może utrudnić.
Będzie tak jak w Szwecji, że można wejść na specjalną stronę, sprawdzić sobie Sven Johansson,
I
ile
tak
on zarabia.
Być.
To
I
tak samo będzie u nas tu
tak,
można wejść,
no, tak
zobaczyć,
że
doktor Wójcikiewicz, tak?
Tak, tak ma być i mhm. myślę, że no... To nie powinno być przedmiotem jakiegoś tabu czy czegokolwiek innego. Nadto w obrocie prawnym, finansowym podmiotów leczniczych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą tej tak zwanej tajemniczości wielkiej nie ma. Tajemniczość obowiązuje pracowników w ramach umów o pracę i pracodawców w tym zakresie, więc tutaj tak jest. Ja myślę, że obaw wielkich nie mamy w tym zakresie i ja uważam, że jeśli to prawo będzie nakazywało taki obrót sprawy, to z całą pewnością...
No, a żeby to zrobić, to ile trzeba będzie pieniędzy wydać na systemy informatyczne, jakieś techniczne sprawy? Będzie to trzeba... Czy to jesteście gotowi właściwie
to znaczy,
w każdym
ja
momencie?
Tak, myślę, że to jakichś wielkich nakładów finansowych z tego powodu nie będzie trzeba ponosić, bo i tak wszystko mamy rejestrowane i to wszystko gdzieś jest.
I
no
od
jeśli
razu
będziemy
powiedzmy
musieli
słuchaczom,
to
że,
ujawniać...
Że to nie będzie z tej kubki na leczenie, tylko raczej z tej kubki drugiej, tak?
Taki... W sensie zorganizowanie systemu
tak.
jawności? Myślę, że niekoniecznie musi być z tych pieniędzy na świadczenia.
Mm-hmm.
Nie. Ja sądzę, że też być może będą ogłoszone jakieś postępowania finansowania zewnętrznego na tego rodzaju rozwiązania.
Chciałam pana jeszcze zapytać na koniec o to, jak wy sobie radzicie w tej chwili z zatrudnieniem specjalistów medycznych, personelu, medyków. Czy jakiś czas temu była mowa, że no, starzeją nam się panie w grupie pielęgniarek, że tam średnia wieku to jest powyżej 50 lat, że jak będą odchodzić na emeryturę, to będzie problem. Rzeczywiście jest problem, żeby zatrudnić tego rodzaju specjalistki?
Powiem tak, proszę państwa. No, nie chcę powiedzieć, że problemu nie ma, ale z każdym rokiem widzimy malejący problem związany z zatrudnieniem pielęgniarek. I w tej grupie zawodowej w tej chwili od tego roku właściwie nie widzimy jakichś zagrożeń szczególnych.
Młodzież się garnie chyba, prawda, bardziej
sporo
do tego zawodu.
Sporo młodzieży jest, bardzo ambitnej młodzieży, dobrze wykształconej. Trzeba powiedzieć, że to naprawdę jest niesamowicie przyjemne zjawisko, obserwując młode kadry pielęgniarskie, które są. Pewne problemy występują w możliwości pozyskania specjalistek, pielęgniarek i z tym jest troszkę kłopot i mam nadzieję, że nasze państwo sobie z tym też poradzi, bowiem uruchomienie różnego rodzaju metod kształcenia już podyplomowego, tego specjalizacyjnego, jeśli chodzi o grupę pielęgniarek, powinno być lepiej zorganizowane i wiem, że w tym zakresie się dzieją zmiany również.
Panie doktorze, już na zupełny koniec. W jakim miejscu pana zdaniem będzie ochrona zdrowia w Polsce na Pomorzu tak dokładnie za rok? W tym samym, czy będziemy już w zupełnie innym miejscu?
Ja myślę, że na pewno nie będziemy w tym samym miejscu. Patrząc na to, co się dzieje w naszym regionie, jak on się rozwija, z całą pewnością jestem przekonany, że będziemy o oczko albo i dwa oczka wyżej, jeśli chodzi o tę jakość i zdolności diagnostyczne i terapeutyczne. Również i w naszej spółce mamy takie plany co do wdrażania nowych technologii, więc nie wierzę, że myśmy mieli się zatrzymać.
Już nie zdążymy niestety na ten temat porozmawiać, ale spotkamy się, mam nadzieję, za jakiś czas i wrócimy do tematu. Co nowego, jakie nowe terapie, jakie nowe metody leczenia będziecie państwo chcieli wdrażać w szpitalach i placówkach spółki Kopernikus. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo pani redaktor, jestem do dyspozycji.
Doktor Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes zarządu do spraw medycznych tejże spółki. Program zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.